Sponda. Zaprasza Tomek Wandel.
Jest rok 1987. James Bond pojawia się po raz 15 i mamy nowego aktora w tej roli. Gdy go zobaczyłem, zacząłem się zastanawiać, czy wytrzymam do ostatnich scen filmu The Living Daylights i potem jeszcze kolejnych 130 minut licencji na zabijanie. Ale finalnie, mając w głowie piosenkę tytułową z Norwegii, nie było tak źle.
Bond, James Bond.
Zielonooki, 188 cm wzrostu, szekspirowsko wykształcony aktor, występujący zarówno na deskach teatralnych, jak i na planie filmowym. Timothy Dalton. Jego uroda nie do końca bondowska, ale najwyraźniej ekipa producencka myślała inaczej, bo propozycja objęcia roli 007 przez Timothy Daltona padła już wcześniej i to aż dwa razy. Po raz pierwszy w latach 60. miał wtedy zagrać w filmie W tajnej służbie jej królewskiej mości. Odmówił, obawiając się, że nie da rady z racji małego doświadczenia. Miał wtedy niecałe 30 lat. Później, już w latach 80. powstało zamieszanie z serialem kryminalnym Remington Steele, w którym Timothy Dalton grał główną rolę. Film miał kiepską oglądalność, dlatego podjęto decyzję o zdjęciu go z anteny. Ale gdy media podały, że najnowszego Bonda w A View to a Kill ma zagrać właśnie Timothy Dalton, ludzie nagle zapragnęli go oglądać w Remington Steele. I w ten oto sposób w rolę 007 wcielił się po raz ostatni zresztą Roger Moore, ubłagany wręcz przez ekipę producencką. Potem już definitywnie przestał być agentem i zafundował sobie 5-letnią przerwę od filmu, teatru i wszystkiego, co z tą branżą jest związane. Potencjalnymi Bondami mieli zostać m.in. Sean Bean, który wystąpił później w roli czarnego charakteru w GoldenEye, Sam Neill, którego niedawno oglądaliśmy w roli inspektora Campbella w Peaky Blinders, i Pierce Brosnan, który na swoje wystąpienie musiał jeszcze parę lat poczekać, pojawił się w roli agenta również w filmie GoldenEye. Mel Gibson i Christopher Reeve także starali się o rolę 007. Albert Broccoli od razu im odmówił z prostej przyczyny. Nie byli Brytyjczykami. Chociaż Timothy Dalton obywatelstwo wprawdzie ma brytyjskie, ale matka jest Amerykanką. W 15. bondowskiej opowieści The Living Daylight, wyreżyserowanej przez Johna Glenna, toczy się polowanie na agentów z dwoma zerami. W operację Śmierć szpionom jest zamieszane oczywiście KGB i jest to ostatni bondowski film z motywem zimnej wojny w tle. Pojawia się również pewna wiolonczelistka, nie tak prześliczna jak Ewa Szykulska w teledysku zespołu Skaldowie, ale coś w sobie ma, bo inaczej James Bond nie zwróciłby na nią uwagi. Chociaż w tym filmie nie ma żadnej sceny łóżkowej, a i samych pocałunków jest jakby mniej. Dziewczyna Bonda w 1987 roku nazywa się Cara Millowy. Charakterystyczny jest jej francuski akcent. Grająca ją aktorka Mariam Dabo wprawdzie ma gruzińskie korzenie, ale urodziła się w Anglii, a dorastała we Francji i Szwajcarii. Stąd język francuski jest jej najbliższy i na szczęście w filmie mówi własnym głosem. Akcja filmu The Living Daylights dzieje się na początku w czechosłowackiej, wtedy Bratysławie. Twórcy Bonda nawet nie zabiegali o pozwolenie na realizację tam zdjęć, dlatego bratysławsko-podobny plan filmowy umieścili w Wiedniu. Ekipa filmowa pojawiła się również w Afganistanie, na pustyni Mojave w Kalifornii i na Gibraltarze, gdzie w sekwencjach początkowych filmu ginie agent 004. Swoją drogą zastanawiam się, czy kiedykolwiek zdjęcia będą kręcone na przykład we Wrocławiu, który jest zresztą zaznaczony jako jedyne polskie miasto na mapie widocznej w maszynowni rurociągu transsyberyjskiego. Oglądając filmy z agentem 007 można odnieść wrażenie, że kule się go nie imają. Zabili go i uciekł. W tej części serii jednym z elementów odpychających pociski od Jamesa jest wiolonczela. I to nie byle jaka, bo wyprodukowana przez samego maestro Stradivariusa. Na całym świecie jest w tej chwili około 600 egzemplarzy tego instrumentu i każdy ma swoją nazwę. Jakkolwiek bondowska wiolonczela o nazwie Lady Rose była w 100% fikcyjna, wydawała piękny dźwięk. Z futerałem po wiolonczeli wykorzystanym jako narta wiąże się niedorzeczna scena ucieczki Bonda i Kary po ośnieżonym zboczu przed czechosłowackimi żołnierzami. Nakręcenie tej sceny pochłonęło 3 dni zdjęciowe. Jeszcze więcej czasu zajęło Johnowi Glennowi, by przekonać do jej zrealizowania ekipę producencką. Ostatecznie reżyser sam zjechał w prawdziwym futerale, by pokazać, że coś takiego jest możliwe. Po 18-letniej przerwie na plan filmowy wróciły samochody firmy Aston Martin. Ostatnio Bond kierował Astonem w filmie W tajnej służbie jej królewskiej mości. Był to wtedy model DBS. W The Living Daylights pojawiają się dwa różne egzemplarze modelu V8. Wyposażenie dodatkowe jest imponujące. Od piły laserowej zaczynając poprzez wyrzutnie rakiet, wysuwające się kolce z opon, płozy umożliwiające jazdę po śniegu, specjalny kokpit, szybę kuloodporną, dopalacz rakietowy, na przycisku autodestrukcji kończąc. Nowa twarz pojawia się także w roli panny Moneypenny, wiecznie zakochanej w Bondzie sekretarki biura wywiadu. To Caroline Bliss. Jej pojawienia się na ekranie nie są tak spektakularne jak ponad 30 lat starszej Lois Maxwell. Caroline Bliss to jedyna w historii bondowskiej serii Moneypenny w okularach. W obsadzie na długo nie zagościła. Organizacja Czerwony Krzyż wyraziła swoje głębokie niezadowolenie, gdy pojazdy i skrzynie biorące udział w scenie przemytu broni i narkotyków były oklejone ich logotypem. Zagroziła nawet procesem sądowym, ostatecznie do niego nie doszło. W 15 Bondzie pojawia się mały polski akcent. W jednej ze scen agent posługuje się fałszywym paszportem wystawionym na nazwisko Jerzy Bondów. To imię w tej formie występuje tylko w Polsce. Paszport jest radziecki, niewykluczone, że według scenariusza jego podrobieniem mieli zająć się Polacy.
See walking through the door, the one that
z Bonda.
Epizod 15. The Living Daylights. Pora wspomnieć o muzyce pojawiającej się w filmie The Living Daylights. Słyszymy tu klasyczne utwory Mozarta, Dworzaka i Czajkowskiego, a za bondowską ścieżkę dźwiękową jest odpowiedzialny John Barry. To jego 12. i jednocześnie ostatnie pojawienie się w roli kompozytora bondowskich nut. Pojawia się on w filmie we własnej osobie jako dyrygent orkiestry w jednej z finałowych scen filmu. Jeśli chodzi o główną piosenkę, padła propozycja, by był nią utwór grupy Depri Tenders, If There Was A Man, której słuchaliśmy przed chwilą. John Barry stwierdził jednak, że ta grupa nie jest za bardzo na czasie, jeśli chodzi o muzyczne trendy. Zapytano Madonnę, ta odmówiła. Pojawiła się na bondowskim soundtracku dopiero w 2002 roku. Kolejna propozycja została skierowana do duetu Pet Shop Boys. Neil Tennant stwierdził, że owszem, skomponuje muzykę do filmu, ale zrezygnował, gdy dowiedział się, że chodzi tylko o jedną piosenkę. Rozważano także kandydaturę grupy A-ha, mimo że nie jest to produkt anglosaski, tak jak Agent 007, tylko norweski. W końcu jednak stanęło na tym, że piosenkę tytułową wykona właśnie grupa A-ha, a motyw przewodni pojawiający się w trakcie filmu Chrissy Hynde z grupą The Pretenders. Morten Harket tak przypadł do gustu producentowi, że ten zaproponował mu nawet małą rolę w filmie. Wokalista A-ha nie przyjął jej z racji innych zobowiązań, nie widział jednak żadnych przeciwwskazań, by piosenka w jego wykonaniu pojawiła się w 15. filmie o przygodach agenta Jej Królewskiej Mości Jamesa Bonda. The Living Daylights, grupa A-ha.
Gramy z Bonda.